Wydawnictwo Albatros przedstawia Dean Kuntz, Oczy ciemności. Tłumaczenie Robert Waliś i Maria Gębicka-Frontz. Czyta Andrzej Hausner. Produkcja audioteka.pl. Ta ulepszona wersja jest dla Gerdy z wyrazami miłości. Po 5 latach pracy, gdy już prawie skończyłem poprawiać swoje wczesne powieści, niegdyś wydane pod pseudonimami, zamierzam rozpocząć pracę nad sobą. Biorąc pod uwagę wszystko, co wymaga poprawienia, ten nowy projekt będzie od tej pory znany jako Plan Stuletni. Wtorek, 30 grudnia. Rozdział pierwszy. 6 minut po północy we wtorek, gdy Tina Evans wracała z wieczornej próby do nowego przedstawienia, zobaczyła swojego syna Daniego w samochodzie nieznajomej osoby. Tylko że Danny nie żył od ponad roku. 2 przecznice od domu zatrzymała się w całodobowym supermarkecie, żeby kupić mleko i bochenek razowego chleba. Zaparkowała w mgiełce żółtego światła lampy sodowej obok lśniącego kremowego Chevroleta kombi. Chłopiec siedział na przednim siedzeniu pasażera i czekał na kogoś, kto wszedł do sklepu. Tina zobaczyła tylko profil, ale od razu go rozpoznała i z bólem westchnęła. Danny. Chłopiec miał mniej więcej 12 lat. Tak samo jak Danny. Miał takie same gęste, ciemne włosy, podobny nos i równie delikatną linię szczęki. Wyszeptała imię syna, jakby bała się, że jeśli podniesie głos, spłoszy tę ukochaną zjawę. Nie zdając sobie sprawy z tego, że jest obserwowany, chłopiec uniósł dłoń do ust i przygryzł knykieć kciuka, co Danny zaczął robić mniej więcej rok przed śmiercią. Bezskutecznie próbowała go od tego odzwyczaić. Obserwując chłopca, doszła do wniosku, że podobieństwo do jej syna nie może być zwykłym przypadkiem. Nagle zaschło jej w ustach, a serce szybciej załomotało w piersi. Wciąż nie pogodziła się ze śmiercią swojego jedynego dziecka, ponieważ nie chciała i nawet nie próbowała się z nią pogodzić. Uchwyciwszy się podobieństwa tego chłopca do Daniego, mogła łatwo poddać się fantazji, że nigdy go nie straciła. A może on jest naprawdę Danem? Dlaczego nie? Im dłużej się nad tym zastanawiała, tym mniej szalone się to wydawało. W końcu nigdy nie widziała zwłok syna. Policjanci i pracownicy zakładu pogrzebowego powiedzieli, że ciało było tak straszliwie okaleczone, że nie powinna go oglądać. Przerażona i przytłoczona bólem, posłuchała ich rady i pogrzeb odbył się przy zamkniętej trumnie. Ale być może pomylili się przy identyfikacji ciała. Może Danny wcale nie zginął w wypadku. Może doznał tylko lekkich obrażeń głowy, które spowodowały amnezję? Właśnie tak, amnezję. Możliwe, że oddalił się od rozbitego busa i ktoś znalazł go wiele kilometrów od miejsca wypadku, bez żadnych dokumentów, a on nie mógł powiedzieć, kim jest ani skąd pochodzi. Tak mogło być, prawda? Znała podobne przypadki z filmów. Jasne. Amnezja. A jeśli tak, to mógł trafić do rodziny zastępczej i rozpocząć nowe życie. A teraz siedzi w tym kremowym Chevrolecie kombi, bo sprowadziło go do niej przeznaczenie i... Chłopiec zorientował się, że ktoś go obserwuje i odwrócił się w jej stronę. Wstrzymała oddech, gdy powoli obrócił głowę. Kiedy spojrzeli na siebie przez 2 szyby, w dziwnym żółtym świetle odniosła wrażenie, że przenikają wzrokiem ogromną otchłań przestrzeni, czasu i losu. Ale fantazja po chwili się rozwiała, ponieważ to nie był Danny. Oderwała od niego wzrok i przyjrzała się swoim dłoniom, które tak kurczowo zaciskała na kierownicy, że aż czuła ból.
Cholera!
Była na siebie zła. Uważała się za twardą, zaradną, rozsądną kobietę, która potrafi sobie poradzić ze wszystkim, co przynosi życie. Dlatego niepokoiło ją, że wciąż nie może się pogodzić ze śmiercią Danego. Po pogrzebie, kiedy minął pierwszy szok, jakoś radziła sobie z traumą. Stopniowo, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, pozostawiała syna za sobą ze smutkiem i poczuciem winy, ze łzami i mnóstwem goryczy, ale także ze stanowczością i determinacją. W ciągu ostatnich 2 lat znacząco awansowała zawodowo i traktowała ciężką pracę jak morfinę, która miała łagodzić ból do czasu pełnego zabliźnienia rany. ale kilka tygodni temu znów zaczęła popadać w ten straszny stan, w którym znalazła się tuż po otrzymaniu wieści o wypadku. Z całą mocą podsycała w sobie irracjonalne wyparcie. Ponownie dała się opętać dręczącemu przeczuciu, że jej dziecko żyje. Czas powinien odsunąć od niej tę udrękę, ale okazało się, że w swojej żałobie zatoczyła pełny krąg. Ten chłopiec w Chevrolecie to nie pierwsze dziecko, które wzięła za danego. W ciągu ostatnich tygodni widywała utraconego syna w innych samochodach, na mijanych szkolnych boiskach, na ulicach, w kinach. Poza tym ostatnio wielokrotnie miała ten sam sen, w którym Dany żył. Za każdym razem po przebudzeniu przez kilka godzin nie potrafiła stawić czoła rzeczywistości. Prawie uwierzyła, że sen jest przepowiednią tego, że Dany kiedyś do niej wróci, że jakimś cudem przeżył wypadek i już niedługo znów znajdzie się w jej objęciach. To była ciepła i cudowna fantazja, ale Tina nie była w stanie długo jej podtrzymywać. Chociaż zawsze wypierała ponurą prawdę, ta w końcu dochodziła do głosu i brutalnie sprowadzała ją na ziemię, zmuszając do zaakceptowania tego, że jej sen nie jest proroczy. Mimo to wiedziała, że kiedy znów jej się przyśni, odnajdzie w nim nową nadzieję, jak wiele razy wcześniej. Tak nie powinno być. To chore, zganiła się w myślach. Zerknęła na samochód i zauważyła, że chłopiec wciąż na nią patrzy. Ponownie wbiła wzrok w swoje zaciśnięte dłonie i zdołała oderwać je od kierownicy. Smutek może doprowadzić człowieka do obłędu. Znała tę mądrość i w nią wierzyła, lecz nie zamierzała pozwolić, by spotkało ją coś takiego. Będzie twarda i nie straci kontaktu z rzeczywistością, nawet najbardziej nieprzyjazną. Nie może sobie pozwolić na nadzieję. Kochała Danego z całego serca, ale on odszedł. Rozerwany i zmiażdżony w wypadku busa razem z 14 innymi chłopcami. Jedna z ofiar większej tragedii. Okaleczony tak, że nie dało się go rozpoznać. Martwy, zimny, rozkładający się. W trumnie, pod ziemią. Na zawsze. Jej dolna warga zadrżała. Chciała się rozpłakać, potrzebowała tego, ale powstrzymała łzy. Chłopiec w Chevrolecie przestał się nią interesować. Znów z wyczekiwaniem patrzył na witrynę sklepu spożywczego. Tina wysiadła ze swojej Hondy. Wieczór był przyjemnie chłodny i suchy, jak to na pustyni. Wzięła głęboki oddech i weszła do sklepu, gdzie lodowate powietrze przeszyło ją do szpiku kości, a fluorescencyjne światło było zbyt jasne i zimne, by podsycać fantazję. Kupiła beztłuszczowe mleko i bochenek cienko krojonego, razowego pieczywa, przygotowanego z myślą o osobach na diecie. Każda porcja zawierała o połowę mniej kalorii niż zwykła kromka. Już nie była tancerką. Teraz pracowała przy produkcji spektakli, ale wciąż czuła się najlepiej, fizycznie i psychicznie, gdy ważyła tyle samo, co w czasach występów scenicznych. 5 minut później była już w swoim skromnym, parterowym domu w spokojnej dzielnicy. Drzewa oliwne i koronkowe krzewy poruszały się leniwie w słabym wietrze pustyni Mojave. W kuchni przyrządziła 2 tosty z cienką warstwą masła orzechowego, nalała sobie szklankę mleka i usiadła przy stole. Tosty z masłem orzechowym były jedną z ulubionych przekąsek Daniego, nawet kiedy był jeszcze mały i mocno grymasił przy jedzeniu, ale ciągle prosił o tosty orzechowe. Kiedy Tina zamknęła oczy i zaczęła gryźć tosta, znów zobaczyła syna. 3-latka z ustami i brodą usmarowanymi masłem orzechowym, wołającego z szerokim uśmiechem: toś ty oziechowy, Plosia! Gwałtownie otworzyła oczy, ponieważ obraz był zbyt żywy. Bardziej jak wizja, a nie wspomnienie. W tej chwili nie chciała tak wyraźnie go pamiętać. Ale było już za późno. Serce ścisnęło jej się w piersi. Dolna warga znów zadrgała i Tina oparła się głową o blat. Z oczu pociekły jej łzy. Tej nocy znów śniło jej się, że Dany żyje. Jakimś cudem. Gdzieś żyje i jej potrzebuje. Stał na skraju bezdennej przepaści, a ona znajdowała się po przeciwnej stronie, i patrzyła na niego ponad potężną rozpadliną. Dany wołał ją po imieniu, był samotny i wystraszony. Cierpiała, bo nie wiedziała, jak go dosięgnąć. Tymczasem niebo błyskawicznie ciemniało, potężne burzowe chmury, podobne do zaciśniętych pięści niebiańskich olbrzymów, wyciskały z dnia resztki światła. Wołanie Daniego i jej odpowiedzi stawały się coraz bardziej piskliwe i rozpaczliwe, ponieważ oboje wiedzieli, że muszą dosięgnąć się przed zmrokiem. W przeciwnym razie stracą się na zawsze. Nadchodząca noc niosła ze sobą coś groźnego dla Daniego, coś, co miało go pochwycić, gdyby został sam po zmierzchu. Nagle niebo przecięła błyskawica, a po chwili huknął grzmot i noc ogarnął jeszcze głębszy mrok, nieskończona i idealna czerń. Tina Evans usiadła na łóżku, przekonana, że usłyszała w domu jakiś hałas. To nie był grzmot, który jej się przyśnił. Odgłos pojawił się, kiedy już się obudziła i był prawdziwy, a nie wyobrażony. Wytężyła słuch, gotowa odrzucić pościel i wyślizgnąć się z łóżka. Panowała cisza. Stopniowo ogarnęły ją wątpliwości. Rzeczywiście ostatnio była nerwowa. Nie po raz pierwszy wydawało jej się, że ktoś krąży po domu. W ciągu ostatnich 2 tygodni kilka razy brała pistolet ze stolika nocnego i starannie przeszukiwała wszystkie pomieszczenia, ale nikogo nie znalazła. Ostatnio jej życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe, dostarczało jej stresu. Może to naprawdę był huk grzmotu z jej snu? Przez kilka minut zachowywała czujność, ale noc była tak spokojna, że w końcu musiała przyznać, że jest sama. Serce Tiny uspokoiło się i opadła na poduszkę. W takich chwilach żałowała, że już nie jest z Michaelem. Zamknęła oczy i wyobraziła sobie, że leży obok niego. Szuka go ręką w ciemności i dotyka. Opiera się o niego i znajduje schronienie w jego objęciach. Pocieszyłby ją, uspokoił i wkrótce by zasnęła. Oczywiście, gdyby ona i Michael teraz znaleźli się razem w łóżku, wyglądałoby to zupełnie inaczej. Wcale by się nie kochali, tylko kłócili. On opierałby się jej czułością i próbował ją zniechęcić, wszczynając sprzeczkę. Zaczęłoby się to od jakiegoś drobiazgu, a potem prowokowałby ją, aż zmieniłoby się to w małżeńską wojnę. Tak się działo w ostatnich miesiącach ich wspólnego życia. Wprost kipiał wrogością i stale szukał pretekstów, by wyładować na niej złość. Kochała go do samego końca, więc rozpad ich związku ranił ją i smucił. Ale zarazem odetchnęła z ulgą, gdy wreszcie się zakończył. Straciła dziecko i męża w ciągu 1 roku. Najpierw mężczyznę, potem chłopca. Syna zabrała śmierć, męża porwał wiatr zmian. W ciągu 12 lat małżeństwa stała się inną, bardziej złożoną osobą niż w dniu ślubu, podczas gdy on w ogóle się nie zmienił i nie podobała mu się kobieta, jaką stała się Tina. Na początku jako młodzi kochankowie dzielili się wszystkimi detalami codziennego życia. Triumfami i porażkami, radościami i frustracjami. Ale w dniu rozwodu byli sobie całkowicie obcy. Chociaż Michael wciąż mieszkał w tym samym mieście, zaledwie 1 kilometr od niej, w pewnym sensie był równie daleki i nieosiągalny jak Dany. Westchnęła z rezygnacją i otworzyła oczy. Już nie była śpiąca, ale wiedziała, że powinna wypocząć. Rano musiała być rześka i czujna. Jutro czekał ją jeden z najważniejszych dni w życiu. 30 grudnia. W innych latach ta data niczym szczególnym się nie wyróżniała. Ale tak się złożyło, że od tego 30 grudnia zależała cała jej przyszłość. Przez 15 lat, od 18 urodzin, które świętowała 2 lata przed wyjściem za mąż za Michaela, Tina Evans mieszkała i pracowała w Las Vegas. Rozpoczęła karierę tancerki w Lido de Paris, gigantycznej rewii wystawianej w hotelu Stardust. Lido był jednym z tych pełnych przepychu spektakli, jakich nie da się obejrzeć nigdzie na świecie poza Vegas, ponieważ tylko tam można rok po roku wystawiać przedstawienia kosztujące miliony dolarów, nie troszcząc się o zyski. Wydawano tak wielkie sumy na wyszukaną scenografię i stroje, a także na liczną obsadę i obsługę, że kierownictwo hotelu było zazwyczaj zadowolone, jeśli sprzedaż biletów i drinków pokrywała koszt spektaklu. W końcu, mimo że rewia była fantastyczna, pełniła tylko funkcję wabika, który miał co wieczór przyciągnąć do hotelu kilka tysięcy ludzi. Wędrując między wejściem a salą widowiskową, tłum mijał stoliki do gry w kości, blackjacka i ruletkę oraz rzędy automatów i to właśnie one zapewniały prawdziwe zyski. Tina lubiła tańczyć w rewi i występowała w niej przez 2,5 roku, dopóki nie dowiedziała się, że jest w ciąży. Zrobiła sobie przerwę na urodzenie Deniego, a potem spędziła z nim w domu kilka pierwszych miesięcy. Kiedy Den skończył 5 roku, zaczęła ćwiczyć, by wrócić do dawnej formy. I po 3 miesiącach charówki dostała angaż w nowym spektaklu w Las Vegas. Udawało jej się łączyć rolę dobrej tancerki i dobrej matki, chociaż nie zawsze było to łatwe. Kochała Daniego i lubiła swoją pracę, więc taka podwójna kariera jej służyła. Ale 5 lat temu, po 28 urodzinach, zaczęła zdawać sobie sprawę, że pozostało jej najwyżej 10 lat występów na scenie. Postanowiła więc zmienić zawód, aby w wieku 38 lat nie zostać na lodzie. Zatrudniła się jako choreografka w drugorzędnej hotelowej rewi, taniej imitacji Lido, a z czasem zaczęła się również zajmować kostiumami. Pracowała przy kilku większych spektaklach, a także w niewielkich salach widowiskowych mieszczących 400 albo 500 widzów w podrzędnych hotelach o ograniczonym budżecie na występy artystyczne. W końcu podjęła się reżyserowania rewi, a przy kolejnej pracowała także jako producentka. Konsekwentnie wyrabiała sobie nazwisko w hermetycznej branży rozrywkowej Las Vegas i wierzyła, że jest o krok od wielkiego sukcesu. Niemal rok temu, wkrótce po śmierci Daniego, zaproponowano jej, by została reżyserką i współproducentką olbrzymiego przedstawienia o 10-milionowym budżecie, które miało zostać wystawione w mieszczącej 2000 widzów głównej sali widowiskowej Golden Pyramid, jednego z największych i najbardziej luksusowych hoteli przy Strip. Początkowo nie mogła się pogodzić z tym, że taka cudowna okazja pojawiła się, zanim zdążyła opłakać syna. Zupełnie jakby los był tak płytki i nieczuły, że postanowił zrekompensować jej śmierć dziecka wymarzonym zleceniem. Ale chociaż była zgorzkniała i przygnębiona, chociaż czuła się pusta i bezużyteczna, a może właśnie dlatego, postanowiła podjąć to wyzwanie. Nowy spektakl nosił tytuł Magic, ponieważ pomiędzy numerami tanecznymi na scenie występowali iluzjoniści, a produkcja charakteryzowała się wyszukanymi efektami specjalnymi i opowiadała o zjawiskach nadnaturalnych. To nie Tina wymyśliła dziwny zapis tytułu, ale opracowała większą część programu i była zadowolona z końcowego efektu, a także wyczerpana. Cały ten rok był karuzelą zlewających się w jedno dni, podczas których pracowała po 12 albo 14 godzin, bez urlopu i niemal bez wolnych weekendów. Mimo nawału pracy wciąż z trudem radziła sobie ze stratą Daniego. Miesiąc temu odniosła wrażenie, że po raz pierwszy zaczyna przezwyciężać smutek. Była w stanie myśleć o synu bez łez i odwiedzać jego grób bez napadów przytłaczającego żalu. Czuła się całkiem nieźle, a nawet dopisywał jej humor. Wiedziała, że nigdy nie zapomni Daniego, uroczego dziecka, które było dla niej tak ważne, ale czuła, że już nie będzie musiała budować swojej przyszłości wokół olbrzymiej wyrwy, jaka powstała w jej życiu. Rana wciąż była delikatna, ale zasklepiła się. Tak uważała miesiąc temu. Była coraz bliższa pogodzenia się ze swoją stratą, lecz jakieś 2 tygodnie temu pojawiły się nowe sny, znacznie gorsze niż te bezpośrednio po śmierci Daniego. Być może to obawy, jak publiczność przyjmie spektakl, sprawiły, że powróciły lęki związane z Danem. Za niecałe 17 godzin, 30 grudnia o godzinie 20, w hotelu Golden Pyramid miała się odbyć specjalna premiera Magic, na którą zaproszono tylko VIP-ów, a następnego wieczoru w Sylwestra przedstawienie obejrzą zwykli widzowie. Jeśli odbiór będzie pozytywny, na co Tina liczyła, nie będzie się musiała martwić o swoją finansową przyszłość, ponieważ umowa zapewniała jej 2,5% od obrotu powyżej 5 milionów dolarów. Oczywiście nie wliczano w to sprzedaży alkoholu. Jeżeli spektakl odniesie sukces i będzie zapełniał salę widowiskową przez kolejne 4 albo 5 lat, co czasami zdarza się w Vegas, Tina zostanie multimilionerką. Jeśli spektakl zrobi klapę i nie spodoba się publiczności, Tina wróci do pracy w małych salach. Show business to bezlitosna branża. Nic dziwnego, że dręczył ją niepokój. Obsesyjny strach przed włamywaczem, niespokojne sny o danym, powrót napadów smutku. Wszystko to mogło mieć swoje źródło w obawach o powodzenie spektaklu. Jeśli tak było, objawy powinny ustąpić wkrótce po tym, jak wyjaśnią się dalsze losy przedstawienia. Musiała wytrzymać jeszcze tylko kilka dni, a kiedy odzyska względny spokój, będzie kontynuowała proces uzdrowienia. Na razie koniecznie powinna się wyspać. Na 10 rano umówiła się z dwoma agentami zajmującymi się organizacją wyjazdowych występów, którzy rozważali zarezerwowanie 8000 biletów na spektakl w ciągu pierwszych 3 miesięcy jego obecności na afiszu. O 13:00 cała obsada i techniczni spotykali się na próbie generalnej. Poprawiła poduszki, ułożyła kołdrę i obciągnęła krótką koszulę nocną. Próbowała się odprężyć, zamykając oczy i wyobrażając sobie nocne fale łagodnie obmywające srebrzystą plażę. Łup! Gwałtownie usiadła. Coś się przewróciło w innej części domu. To musiał być duży przedmiot, ponieważ usłyszała ten odgłos przez ściany. Cokolwiek to było, nie upadło tak po prostu. Zostało potrącone. Ciężkie przedmioty nie przewracają się same z siebie w pustych pomieszczeniach. Przechyliła głowę, wytężając słuch. Po chwili usłyszała kolejny, cichszy dźwięk. Nie zdążyła zidentyfikować jego źródła, ale miała wrażenie, że został rozmyślnie stłumiony. Tym razem nie wymyśliła sobie zagrożenia. Ktoś naprawdę był w domu. Usiadła na łóżku i włączyła lampkę. Otworzyła szufladę nocnego stolika. Pistolet był naładowany. Odbezpieczyła go. Przez chwilę nasłuchiwała. W kruchej ciszy pustynnej nocy wyobrażała sobie, że włamywacz również nasłuchuje jej odgłosów. Wstała z łóżka i włożyła kapcie. Trzymając broń w prawej dłoni, cicho podeszła do drzwi sypialni. Rozważała zadzwonienie na policję, ale bała się, że wyjdzie na idiotkę. A jeśli przyjadą na sygnale i nikogo nie znajdą? Gdyby w ciągu ostatnich 2 tygodni wzywała policję za każdym razem, gdy wydawało jej się, że ktoś chodzi po domu, już dawno uznaliby ją za pomyloną. Duma nie pozwalała jej ośmieszyć się przed dwójką gliniarzy macho, którzy skwitowaliby jej obawy uśmiechem, a potem nad pączkami i kawą stroiliby sobie z niej żarty. Postanowiła samodzielnie przeszukać dom. Wycelowała w sufit i wsunęła pocisk do komory. Wzięła głęboki oddech, otworzyła drzwi i ostrożnie wyszła na korytarz. Rozdział 2. Przeszukała cały dom, oprócz dawnego pokoju Daniego, ale nie znalazła żadnego włamywacza. Miała wrażenie, że wolałaby odkryć kogoś czającego się w kuchni albo przykucniętego w szafie, niż zaglądać do tego ostatniego pomieszczenia, w którym zadomowił się smutek. Nie miała jednak wyboru. Nieco ponad rok przed śmiercią Dany przeprowadził się do pokoju w innej części niewielkiego domu z dala od głównej sypialni. Wkrótce po 10 urodzinach poprosił o więcej przestrzeni i prywatności niż miał do dyspozycji w swoim dotychczasowym malutkim pokoju. Michael i Tina pomogli mu przenieść jego rzeczy do nowego. Zabrali stamtąd kanapę, fotel, stolik oraz telewizor i umieścili je w pomieszczeniu, które dotychczas zajmował. Tina była przekonana, że Dany wiedział o nocnych kłótniach w ich sypialni, która sąsiadowała z jego pokoikiem, i dlatego zapragnął się przenieść, aby nie słyszeć tych sprzeczek. Ona i Michael jeszcze wtedy na siebie nie krzyczeli. Spierali się normalnymi głosami, czasem nawet szeptem, ale Dany zapewne słyszał wystarczająco dużo, by wiedzieć, że mają problemy. Żałowała, że musiał to odkryć, ale nie porozmawiała z nim na ten temat. Niczego mu nie wytłumaczyła ani nie zdobyła się na słowa otuchy. Po pierwsze, nie wiedziała, co mogłaby powiedzieć. Z pewnością nie mogła podzielić się z nim swoją oceną sytuacji. Dany, kochanie, nie przejmuj się niczym, co usłyszałeś przez ścianę. Twój ojciec po prostu przechodzi kryzys tożsamości. Ostatnio zachowuje się jak osioł, ale mu to przejdzie. Nie chciała opowiadać chłopcu o swoich problemach z jego ojcem, bo uważała, że oddalili się od siebie tylko tymczasowo. Kochała męża i była przekonana, że siła jej miłości wystarczy, by odbudować ich małżeństwo. 6 miesięcy później byli już w separacji, a po kolejnych 5 rozwiedli się. Teraz, koniecznie chcąc zakończyć poszukiwania włamywacza, którego najwyraźniej tylko sobie ubzdurała, jak tych, których ostatnio tropiła, otworzyła drzwi do pokoju Daniego. Zapaliła światło i weszła do środka. Pusto. Trzymając pistolet przed sobą, podeszła do szafy, zawahała się, a następnie odsunęła drzwi. Nikt się tutaj nie ukrywał. Mimo tego, co usłyszała, była w domu sama. Kiedy wpatrywała się w zawartość zatęchłej szafy, buty Danego, jego dżinsy i inne spodnie, koszule, swetry, niebieską czapkę bejsbolową do dżersów, mały niebieski garnitur, który zakładał na specjalne okazje, poczuła, że ściska jej się gardło. Szybko zasunęła drzwi i oparła się o nie plecami. Chociaż od pogrzebu upłynął ponad rok, nie była w stanie pozbyć się rzeczy syna. Miała wrażenie, że ich oddanie byłoby jeszcze smutniejsze i bardziej ostateczne niż patrzenie na trumnę opuszczaną do grobu. Zachowała nie tylko jego ubrania. Cały jego pokój pozostał w niezmienionym stanie. Łóżko było starannie zaścielone, a na szerokiej ramie szczytowej stało kilka figurek postaci z filmów science fiction. Ponad 100 książek w miękkiej oprawie, uporządkowanych alfabetycznie, zajmowało 5 półek regału. W kącie stało biurko, jego jedną połowę pokrywały równo poukładane tubki z klejem, miniaturowe buteleczki farb emaliowych w różnych kolorach oraz rozmaite narzędzia modelarskie, a druga połowa była pusta, jakby czekała, aż Dany zabierze się do pracy. W gablotce stało 9 modeli samolotów, a 3 kolejne wisiały pod sufitem. Ściany były ozdobione równomiernie rozmieszczonymi plakatami. 3 gwiazdy koszykówki, 5 potworów z horrorów, które chłopiec starannie porozwieszał. W odróżnieniu od wielu dzieci w jego wieku, przywiązywał dużą wagę do porządku. Szanując jego przywiązanie do schludności, Tina po śmierci syna poprosiła panią Nedler, sprzątaczkę, która przychodziła do nich 2 razy w tygodniu, żeby odkurzała jego pokój, jakby nic się nie stało. Jak zwykle był nieskazitelnie czysty. Patrząc na zabawki i małe skarby zmarłego chłopca, Tina uświadomiła sobie nie pierwszy raz, że dla własnego zdrowia psychicznego nie powinna zmieniać tego pomieszczenia w muzeum, ani w miejsce kultu. Dopóki niczego nie zmieniała, mogła karmić się nadzieją, że Dany nie zginął, że tylko wyjechał i wkrótce wróci do swojego dawnego życia. Nagle przeraziło ją, że nie potrafi opróżnić tego pokoju. Po raz pierwszy odniosła wrażenie, że to nie tylko oznaka słabości, ale także poważnej choroby umysłowej. Musiała pozwolić mu odejść. Rozumiała, że jeśli chce kiedykolwiek przestać o nim śnić i zapanować nad smutkiem, powinna rozpocząć terapię tutaj, w tym pokoju, pokonując irracjonalną potrzebę zachowania go w nienaruszonym stanie. Postanowiła, że posprząta w czwartek, w nowy rok. Wtedy będzie już po obu premierach Magic dla VIP-ów i zwykłej publiczności. Będzie mogła się odprężyć i zrobić sobie kilka dni wolnego. Zacznie od spędzenia czwartkowego popołudnia na chowaniu do pudeł ubrań, zabawek i plakatów syna. Kiedy tylko podjęła tę decyzję, napięcie niemal ustąpiło. Oklapła, bezwładna i zmęczona, gotowa wrócić do łóżka. Kiedy ruszyła w stronę drzwi, kątem oka zauważyła sztalugę i przystanęła. Dany lubił rysować, a sztalugę wraz z pudełkiem kredek ołówkowych, flamastrów i farb dostał w prezencie na 9 urodziny. Na jej odwrocie znajdowała się tablica do pisania kredą. Zostawił ją pod ścianą w głębi pokoju, za łóżkiem. I tam właśnie stała, kiedy Tina ostatnio tutaj była. Ale teraz leżała przekrzywiona na stoliku do gier planszowych, tablicą do dołu. Na stoliku leżała wcześniej plansza do elektronicznej gry w okręty, tak jak Dany ją zostawił, ale upadająca sztaluga strąciła ją na podłogę. Najwyraźniej to było źródło hałasu, który usłyszała Tina. Ale co mogło przewrócić sztalugę? Nie mogła sama upaść. Odłożyła pistolet, okrążyła łóżko i postawiła sztalugę. Potem pozbierała elementy gry w okręty i rozmieściła je na stoliku. Podniosła rozrzucone kawałki kredy i gąbkę, po czym zwróciła się w stronę tablicy i zobaczyła dwa słowa nabazgrane na jej czarnej powierzchni. Nie umarł. Zmarszczyła czoło. Była pewna, że na tablicy nie było żadnego napisu, gdy Dany wyjeżdżał na wycieczkę skautowską. Także kiedy ostatnio odwiedzała jego pokój, tablica była pusta. Gdy dotknęła napisu, dotarło do niej, co to może oznaczać. Wypełnił ją chłód, niczym woda wsiąkająca w gąbkę. Nie umarł. To było wyparcie śmierci Daniego. Wściekłe odrzucenie potwornej prawdy. Wyzwanie rzucone rzeczywistości. Czy pod wpływem jednego z napadów smutku, opętana czarną rozpaczą, przyszła do tego pokoju i nieświadomie napisała te słowa na tablicy Daniego? Nie pamiętała, żeby to zrobiła. Jeżeli rzeczywiście zostawiła tę wiadomość, to musi mieć zaniki pamięci. Chwilowe ataki amnezji, z których nie zdaje sobie sprawy. A może lunatykuje? Tak czy inaczej, nie potrafiła tego zaakceptować. Dobry Boże, niemożliwe, żeby to napisała. A skoro tak, to te słowa musiały tutaj być od początku. Dany zapewne napisał je przed śmiercią. Tylko że jego charakter pisma był schludny, jak wszystko, co robił, i nie przypominał tych bazgrołów. Mimo wszystko, to na pewno on. Na pewno. A co z oczywistym związkiem tych słów z wypadkiem, w którym zginął? Przypadek. Dany oczywiście odnosił się do czegoś innego, a mroczna interpretacja, która teraz jej się nasuwała, to tylko skutek makabrycznego zbiegu okoliczności. Nie chciała brać pod uwagę innych możliwości, ponieważ były zbyt przerażające. Objęła się ramionami. Miała lodowate dłonie, które ziębiły ją nawet przez koszulę nocną. Drżąc na całym ciele, dokładnie starła słowa z tablicy, zabrała pistolet i wyszła z pokoju, zamykając za sobą drzwi. Była całkowicie rozbudzona, ale powinna się trochę przespać. Rano czekało ją mnóstwo obowiązków. Ważny dzień. W kuchni wyciągnęła z szafki pod zlewozmywakiem butelkę Wild Turkey. To był ulubiony bourbon Michaela. Nalała sobie 1/4 szklanki. Chociaż rzadko pijała i zazwyczaj ograniczała się do kieliszka wina, a na mocne alkohole miała za słabą głowę, opróżniła szklankę 2 haustami. Krzywiąc się pod wpływem gorzkiego trunku i zastanawiając się, jak Michael mógł się rozpływać nad jego gładkością, z wahaniem wlała do szklanki kolejną porcję, tym razem o połowę mniejszą. Szybko ją połknęła, jak dziecko zażywające lekarstwo, po czym schowała butelkę. Wróciła do łóżka, otuliła się kołdrą, zamknęła oczy i starała się nie myśleć o tablicy, ale jej obraz pojawił się pod jej powiekami. Nie potrafiła się go pozbyć, więc spróbowała go zmienić, w myślach zmazując słowa. Lecz wciąż na nowo pojawiały się te same litery. Nie umarł. Chociaż raz za razem je usuwała, uparcie powracały. Zakręciło jej się w głowie od bourbona i w końcu osunęła się w wyczekiwaną nieświadomość. Rozdział 3. We wtorek po południu Tina obejrzała próbę generalną Magic z miejsca na środku widowni sali widowiskowej hotelu Golden Pyramid. Sala miała kształt olbrzymiego wachlarza rozłożonego pod wysoko sklepionym sufitem. Na zmianę szerokie i wąskie galerie opadały ku scenie. Na tych szerszych stały długie stoły przykryte białymi obrusami z krzesłami obróconymi w stronę sceny. Na każdej z węższych galerii znajdowało się metrowej szerokości przejście z niską balustradą po jednej i łukowatym rzędem boksów z miękkimi siedzeniami po drugiej stronie. Wszystkie siedzenia były zwrócone ku potężnej scenie o ponad połowę większej od największej na Broadwayu, bo właśnie tego wymagają spektakle w Las Vegas. Scena była tak olbrzymia, że mógłby na nią wjechać samolot pasażerski DC-9 i nie zająłby nawet połowy. Zresztą kilka lat wcześniej dokonano takiego wyczynu na podobnej scenie w hotelu w Renault. Bogate zdobienia z błękitnego aksamitu i ciemnej skóry, kryształowe żyrandole i gruba niebieska wykładzina, a także doskonale dopasowane, efektowne oświetlenie sprawiały, że w wielkiej sali panował klimat przytulnego kabaretu. Tina usiadła w jednym z boksów w trzecim rzędzie i nerwowo popijała wodę, oglądając przedstawienie. Próba generalna przebiegła bez zakłóceń. Rozplanowanie 7 rozbudowanych numerów wokalnych i 5 występów rewiowych z udziałem 42 tancerek, 42 tancerzy, 15 tancerek solistek, 2 śpiewaków, 2 śpiewaczek, w tym jednej kapryśnej, 47 osób z obsługi i techników, 20-osobowej orkiestry, 1 słonia, 1 lwa, 2 czarnych panter, 6 golden retrieverów i 12 białych gołębi było oszałamiająco skomplikowane, ale rok ciężkiej charówki zaowocował gładkim i bezbłędnym przebiegiem próby. Na koniec członkowie obsady i obsługi zgromadzili się na scenie, nagrodzili się nawzajem oklaskami, padli sobie w ramiona i zasypali się pocałunkami. W powietrzu wyczuwało się elektryczność, poczucie triumfu i nerwowe oczekiwanie sukcesu. Joel Bandiri, współproducent, oglądał spektakl z boksu dla VIP-ów w pierwszym rzędzie, gdzie co wieczór mieli zasiadać najważniejsi gracze i przyjaciele hotelu. Kiedy tylko próba dobiegła końca, Joel zerwał się ze swojego miejsca i biegiem wspiął się na trzeci poziom. Udało się! Zawołał. Cholera, to działa! Tina wyszła mu na spotkanie. Mamy prawdziwy hit, mała! Joel mocno ją uściskał i dał jej mokrego całusa w policzek. Ona również uściskała go z entuzjazmem.
Tak sądzisz, naprawdę?
Sądzę, ja to wiem! To gigant! Prawdziwy gigant! Kolos!
Dziękuję, Joel. Dziękuję.
Za co mi dziękujesz?
Za to, że dałeś mi szansę pokazać, na co mnie stać.
Niczego mi nie zawdzięczasz, mała. Wypruwałaś sobie żyły.
Zasłużyłaś na każdego centa, którego na tym zarobisz. Stanowimy zgraną drużynę. Gdyby ktokolwiek inny się na to porwał, wyszłaby z tego wielka katastrofa. Ale my zrobiliśmy z tego hit.
Joel był osobliwym człowiekiem. Miał nieco ponad 1,60 m wzrostu i był dość pulchny, ale nie gruby. Skręconymi brązowymi włosami, które wyglądały, jakby poraził go prąd. Jego twarz, szeroka i komiczna, jak u klauna, potrafiła przybrać dowolny wyraz. Nosił dżinsy, tanią roboczą koszulę i sygnety warte jakieś 200 000 dolarów. Na każdej dłoni miał ich po 6, niektóre z brylantami, inne ze szmaragdami, jeden z dużym rubinem, a jeden z jeszcze większym opalem. Jak zawsze sprawiał wrażenie, jakby się naćpał, wręcz kipiał energią. Kiedy wreszcie przestał ściskać Tinę, nie potrafił ustać w miejscu. Przestępował z nogi na nogę, opowiadając o przedstawieniu, kręcił się na boki, gestykulował i machał dłońmi usianymi klejnotami, zupełnie jakby tańczył. W wieku 46 lat był jednym z najlepszych producentów w Las Vegas i miał na koncie 20 lat pracy nad przebojowymi spektaklami. Słowa Joel Bandiri przedstawia na szyldzie były gwarancją pierwszorzędnej rozrywki. Zainwestował część swoich znacznych dochodów w kilka nieruchomości w Las Vegas. 2 hotele, salon sprzedaży samochodów i kasyno z automatami. Był tak bogaty, że mógłby przejść na emeryturę i spędzić resztę życia otoczony przepychem, który tak lubił, ale nigdy nie odszedłby z własnej woli. Kochał swoją pracę. Prawdopodobnie czekała go śmierć na scenie, w samym środku rozpracowywania jakiegoś trudnego problemu produkcyjnego. Widział produkcję Tiny w kilku salach w mieście i zaskoczył ją, gdy zaproponował, by została współproducentką Magic. Początkowo nie była pewna, czy powinna się zgodzić. Znała jego reputację perfekcjonisty, który wymaga od innych nadludzkiego wysiłku. Martwiła ją także odpowiedzialność wiążąca się z 10-milionowym budżetem. Obracanie taką sumą nie było krokiem naprzód w karierze, ale gigantycznym skokiem. Joel przekonał ją, że nie będzie miała kłopotów z dotrzymaniem mu kroku, ani ze sprostaniem jego standardom i poradzi sobie z tym wyzwaniem. Pomógł jej odkryć nowe pokłady energii i nowe zdolności. Stał się dla niej nie tylko cennym współpracownikiem, ale też dobrym przyjacielem, kimś takim jak starszy brat. A teraz najwyraźniej wspólnie stworzyli przebojowy spektakl. Kiedy stała w tej pięknej sali, spoglądając na ludzi w barwnych kostiumach, którzy kłębili się na scenie i na gumowatą twarz Joela, który bezwstydnie wychwalał jej pracę, ogarnęło ją szczęście, jakiego nie czuła od dawna. Jeśli widownia podczas premiery dla VIP-ów zareaguje entuzjastycznie, być może Tina będzie musiała kupić ołowiane ciężarki, żeby nie unieść się pod sufit. 20 minut później, kwadrans przed 16, wyszła na gładki bruk przed głównym wejściem do hotelu i wręczyła kwit mężczyźnie parkującemu samochody. Poszedł po jej Hondę, a ona stała w ciepłym blasku popołudniowego słońca i nie potrafiła przestać się uśmiechać. Obejrzała się na hotel i kasyno Golden Pyramid. Jej przyszłość była nieodłącznie związana z tą krzykliwą, ale niewątpliwie imponującą górą betonu i stali. Ciężkie drzwi obrotowe z brązu i szkła migotały, przepuszczając nieprzerwaną rzekę ludzi. Fortyfikacje z bladoróżowego kamienia ciągnęły się na dziesiątki metrów w obie strony. Ściany bez okien były krzykliwie ozdobione strumieniem olbrzymich monet wylewającym się z kamiennego rogu obfitości. Bezpośrednio nad nią setki świateł zdobiły sufit potężnego portyku. Teraz wszystkie żarówki były zgaszone, ale po zmroku zalewały oślepiającym złotym światłem migoczący bruk. Budowa hotelu kosztowała ponad 400 milionów dolarów, a właściciele zadbali, aby było widać każdego centa. Tina podejrzewała, że dla niektórych ten budynek jest ohydnym, prostackim i brzydkim kiczem, ale ona go uwielbiała, ponieważ tutaj otrzymała swoją wielką szansę. Jak na razie dzień 30 grudnia w Pyramid był pracowity, hałaśliwy i ekscytujący. Po względnie spokojnym świątecznym tygodniu nieprzerwana rzeka gości znów popłynęła do środka. Liczba sylwestrowych rezerwacji pozwalała spodziewać się rekordowych tłumów. Wynajęto wszystkie pokoje, podobnie jak w innych hotelach w Las Vegas. Kilka minut po 11:00 jakaś sekretarka z San Diego wrzuciła $5 do automatu i rozbiła bank, zgarniając 495 tysięcy dolarów. Wieści o tym dotarły nawet za kulisy sali widowiskowej. Tuż przed 12:00 dwaj gracze z Dallas usiedli przy stole do blackjacka i w ciągu 3 godzin przegrali 250 000 dolców. Śmiali się i żartowali, odchodząc od stołu, by spróbować szczęścia w innej grze. Carol Hirson, kelnerka i koleżanka Tiny, kilka minut temu opowiedziała jej o tych pechowych Teksańczykach. Carol głośno dyszała i lśniły jej oczy, ponieważ tamci dali jej kilka zielonych żetonów w ramach napiwku, zupełnie jakby wygrywali, a nie przegrywali. Za przyniesienie im kilkunastu drinków dostała $1200. Do miasta przyjechał Sinatra i zatrzymał się w Caesar's Palace, być może po raz ostatni. Nawet w wieku 80 lat wzbudzał w Vegas większe emocje niż jakakolwiek inna sława. Całe strip, a także mniej eleganckie, ale równie zatłoczone kasyna przy innych ulicach, migotały i tętniły życiem. Za zaledwie 4 godziny odbędzie się premiera Magic. Gdy parkingowy przyprowadził Hondę, wręczyła mu napiwek.
Połamania nóg dziś wieczorem, Tino?
Zawołał.
Mam nadzieję.
Wróciła do domu kwadrans po 16:00. Miała 2,5 godziny do ponownego wyjścia. Nie potrzebowała aż tak wiele czasu, by wziąć prysznic, nałożyć makijaż i ubrać się, więc postanowiła spakować część rzeczy dla niego. To była właściwa chwila, żeby zabrać się za to nieprzyjemne zadanie. Była w tak doskonałym nastroju, że nawet widok jego pokoju nie mógł jej zdołować tak jak zazwyczaj. Nie było sensu odkładać tego do czwartku, jak pierwotnie planowała. Miała dość czasu, żeby chociaż zacząć pakować ubrania syna. Kiedy weszła do sypialni Deniego, od razu zauważyła, że sztaluga znów się przewróciła. Odstawiła ją na miejsce. Na tablicy widniały słowa: nie umarł. Przeszedł ją dreszcz. Czy wczoraj wieczorem po wypiciu bourbona wróciła tutaj, otępiała i... Nie. Nie straciła kontaktu z rzeczywistością. Nie napisała tych słów. Nie popadała w obłęd. Nie była osobą, która mogła się załamać czymś takim. Nawet czymś takim. Była twarda. Zawsze chlubiła się swoją siłą i odpornością. chwyciła gąbkę i energicznie starła tablicę. Ktoś bawił się z nią w paskudną, chorą grę. Ktoś przyszedł do domu podczas jej nieobecności i ponownie zapisał te słowa na tablicy. Ktokolwiek to był, chciał przypomnieć jej o tragedii, o której tak bardzo pragnęła zapomnieć. Jedyną osobą, która miała prawo przebywać w jej domu, była sprzątaczka, Vivienne Nedler. Miała przyjść tego popołudnia, ale to odwołała. Zamiast tego miała wpaść na kilka godzin wieczorem, kiedy Tina będzie na premierze. Ale nawet jeśli Vivienne mimo wszystko zjawiłaby się wcześniej, nigdy nie napisałaby tych słów. Była uroczą staruszką, przebojową i niezależną, ale nie miała skłonności do okrutnych żartów. Tina zachodziła w głowę, kto mógł to zrobić, aż nagle doznała olśnienia. Był tylko jeden podejrzany. Michael, jej były mąż. Nie widziała śladów włamania, a Michael jako jedyny miał klucze. Nie zmieniła zamków po rozwodzie. Zdruzgotany utratą syna przez kilka miesięcy po pogrzebie był nieracjonalnie napastliwy wobec Tiny. Oskarżając ją o śmierć chłopca, to ona pozwoliła mu na udział w wycieczce i szkoda, że sama nie była w busie, który wpadł w przepaść. Ale przecież Dany marzył o wyjeździe w góry. Poza tym pan Jaborski, instruktor skautów, zabierał ich na zimowe obozy przetrwania od 16 lat i nigdy nikomu nie stała się nawet najmniejsza krzywda. Zresztą nie zapuszczali się na naprawdę dzikie tereny, tylko nieznacznie oddalali od utartych szlaków i byli przygotowani na każdą ewentualność. Takie wyjazdy miały być pożyteczne dla każdego chłopca, a przede wszystkim bezpieczne. Pod kontrolą. Wszyscy zapewniali Tinę, że nic złego nie może się wydarzyć. Nie mogła przewidzieć, że 17. obóz pana Jaborskiego zakończy się katastrofą, a jednak Michael ją obwiniał. Sądziła, że w ostatnich miesiącach odzyskał rozsądek, lecz najwyraźniej się myliła. Wpatrywała się w tablicę, myśląc o zapisanych na niej słowach i wzbierał w niej gniew. Jej były zachowywał się jak złośliwy dzieciak. Czy nie zdawał sobie sprawy, że ona również z trudem radzi sobie z żałobą? Co chciał przez to udowodnić? Rozgniewana przeszła do kuchni, chwyciła telefon i wybrała numer Michaela. Po 5 sygnałach pomyślała, że pewnie jest w pracy, więc się rozłączyła. W jej umyśle płonęły dwa słowa, białe na czarnym tle. Nie umarł. Zadzwoni do Michaela wieczorem, kiedy wróci po premierze i przyjęciu. Na pewno będzie już bardzo późno, ale nie miała oporów przed wyrwaniem go ze snu. Stanęła niezdecydowana na środku niewielkiej kuchni, próbując znaleźć w sobie determinację, by zgodnie z planem pójść do pokoju Danego i spakować jego ubrania. Ale nie miała odwagi. Nie potrafiła tam wrócić. Nie dzisiaj. Może za kilka dni. Cholerny Michael. W lodówce stała do połowy opróżniona butelka białego wina. Nalała sobie kieliszek i poszła do łazienki. Za dużo piła. Wczoraj bourbon, teraz wino. Kiedyś rzadko sięgała po alkohol, żeby się uspokoić, ale ostatnio stał się dla niej podstawowym lekarstwem. Jak już przetrwa premierę, będzie musiała ograniczyć picie. Teraz jednak rozpaczliwie potrzebowała drinka. Wzięła długi prysznic. Przez kilka minut wystawiała szyję na działanie strumienia gorącej wody, aż w końcu sztywność mięśni ustąpiła. Po prysznicu schłodzone wino jeszcze bardziej rozluźniło jej ciało, ale nie uspokoiło umysłu ani nie przegnało niepokoju. Wciąż myślała o tablicy. Nie umarł. Rozdział 4. O 18:50 Tina znów znalazła się za kulisami w sali widowiskowej. Panowała tam względna cisza, nie licząc stłumionego szumu morza VIP-ów, którzy czekali na widowni za kurtyną z aksamitu. Zaproszono 1800 osób, samą śmietankę Las Vegas oraz najważniejszych graczy spoza miasta. Ponad 1500 gości potwierdziło przybycie. Zastępy ubranych na biało kelnerów, kelnerek w wykrochmalonych, błękitnych strojach i ich dwojących się i trojących pomocników zaczęły podawać kolacje. Do wyboru była polędwica wołowa z sosem bearnańskim albo homar w sosie maślanym, ponieważ Las Vegas to jedyne miejsce w Stanach Zjednoczonych, w którym ludzie, przynajmniej chwilowo, nie martwią się poziomem cholesterolu. W ostatniej dekadzie XX wieku, naznaczonej obsesją na punkcie zdrowia, jedzenie tłustych potraw uznawano za bardziej atrakcyjne i grzeszne niż zazdrość, lenistwo, kradzież czy cudzołóstwo. O 19:30 za kulisami ludzie roili się jak mrówki. Technicy sprawdzali ruchome elementy scenografii, łącza elektryczne oraz hydrauliczne pompy używane do podnoszenia i opuszczania fragmentów sceny. Inni liczyli i układali rekwizyty. Garderobiane cerowały rozdarcia i przyszywały odprute rąbki sukien. Fryzjerki i oświetleniowcy spieszyli się do swoich pilnych zadań. Tancerze w czarnych smokingach stali w napięciu przed pierwszym numerem, ciesząc oko szczupłymi sylwetkami i urodą. Za kulisami przebywały też dziesiątki pięknych tancerek, solistek i z zespołu. Niektóre miały na sobie stroje z satyny i koronek, inne z aksamitu zdobionego imitacjami diamentów, jeszcze inne pióra, cekiny bądź futra, a kilka było topless. Wiele wciąż szykowało się w garderobach, podczas gdy część dziewcząt, już w kostiumach, czekała na korytarzach albo na skraju wielkiej sceny, rozmawiając o dzieciach, mężach, chłopakach i przepisach kulinarnych, zupełnie jakby były sekretarkami, które zrobiły sobie przerwę na kawę, a nie najpiękniejszymi kobietami na świecie. Tina chciała zostać za kulisami do końca przedstawienia, ale nie mogła tam już nic więcej zrobić. Spektakl był teraz w rękach artystów i techników. 25 minut przed podniesieniem kurtyny zeszła ze sceny i przeszła na hałaśliwą widownię. Skierowała się do środkowego boksu w rzędzie dla VIP-ów, gdzie czekał na nią Charles Mainway, menedżer i udziałowiec hotelu Golden Pyramid. Najpierw zatrzymała się w sąsiednim boksie. Joelowi Bandiriemu towarzyszyła Ewa, z którą był żonaty od 8 lat, oraz dwoje ich przyjaciół. Ewa miała 29 lat i była o 17 lat młodsza od męża, a także o dobre 10 centymetrów wyższa. Jako była tancerka rewiowa, zachwycała blond włosami, smukłą sylwetką i delikatną urodą. Łagodnie ścisnęła dłoń Tiny.
Nie martw się, jesteś za dobra, żeby zawalić.
To będzie hit, mała, ponownie zapewnił ją Joel.
W następnym półkolistym boksie Charles Mainway powitał Tinę z ciepłym uśmiechem. Zachowywał się i nosił jak arystokrata, w czym pomagały mu bujne siwe włosy oraz wyraziście niebieskie oczy. Ale jego grubo ciosane kanciaste rysy nie wskazywały na szlachetne urodzenie, a nawet wysiłki nauczycieli dykcji nie zmieniły niskiego, chrapliwego głosu, który zdradzał jego bruklińskie korzenie. Kiedy Tina usiadła obok Mainwaya, w boksie pojawił się kierownik sali w smokingu i napełnił jej kieliszek szampanem Dom Pérignon. Helen Mainway, żona Charliego, siedziała po jego lewej ręce. Helen urodziła się z tym wszystkim, za czym z takim wysiłkiem gonił jej biedny mąż, z nienagannymi manierami, wyszukanym stylem, gracją, swobodą i pewnością siebie w każdej sytuacji. Była wysoką, smukłą, oszałamiającą 55-latką, która wyglądała na zadbaną 40-latkę.
Tino, moja droga, poznaj naszego przyjaciela,
odezwała się, wskazując czwartą osobę w boksie.
To Elliot Stryker. Eliocie, ta urocza młoda dama to Christina Evans. To ona stworzyła Magic.
Nie zrobiłam tego sama, sprostowała Tina.
Joel Bandini ponosi większą odpowiedzialność za końcowy efekt, zwłaszcza jeśli spektakl okaże się klapą.
Stryker się roześmiał.
Miło panią poznać, pani Evans.
Wystarczy, Tino, rzuciła.
W takim razie mów mi, Elliot.
Był surowym, przystojnym mężczyzną. Ani potężnym, ani drobnym, mniej więcej 40-letnim. Miał głęboko osadzone, bystre oczy, w których skrzyły się inteligencja i humor.
Elliot jest moim prawnikiem, wyjaśnił Charlie Mainway.
Aha, myślałam, że Harry Simpson.
Harry skupia się na kwestiach dotyczących hotelu. Elliot zajmuje się moimi osobistymi sprawami.
I robi to znakomicie, dodała Helen. Tino, jeśli kiedyś będziesz potrzebowała prawnika, Elliot jest najlepszy w Las Vegas.
Stryker zwrócił się do Tiny.
A jeśli zależy ci na pochlebstwach,
choć jestem pewien, że taka urocza kobieta nie narzeka na ich brak, to nikt nie prawi komplementów tak stylowo jak Helen.
Widzisz, co właśnie zrobił?
Zachwycona Helen zaklaskała.
W jednym zdaniu zdołał skomplementować nas obie i przy okazji zaimponować nam swoją skromnością.